radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty w życiu i działalności Jezusa oraz Jego uczniów według Ewangelii Świętego Marka poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
Święty Marek pisze, że Duch Święty stąpił na Jezusa w czasie chrztu nad Jordanem. Ponadto wspomina o udziale Ducha Świętego w czasie działalności mistrza z Nazaretu. W zaskakujący sposób przedstawia grzech przeciw niemu i wspomina o jego wpływie na autorów natchnionych oraz o jego obecności w działalności uczniów Jezusa.
Co Jan Chrzciciel powiedział o Duchu Świętym?
Jan Chrzciciel wołał na pustyni: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Te słowa lub bardzo podobne im cytują wszyscy ewangeliści. W pierwszej części tego oświadczenia święty Jan Chrzciciel dokonał zwięzłego podsumowania swojej dotychczasowej działalności, która koncentrowała się na przygotowaniu Izraela do zbliżającego się Dnia Pańskiego i mającego po nim nastąpić Królestwa Bożego.
Co znaczą wspomniane słowa Jana Chrzciciela?
Zrozumiemy je, jeżeli przypomnimy sobie okoliczności, w jakich działał poprzedni Chrystusa. Odziany suknią z sierści wielbłądziej i przepasany rzemieniem, żyjący w ciągłych postach i poddający umartwieniom ciało, niezwykle surowy dla samego siebie, nie bojący się nikogo na ziemi, tylko Boga na niebie, przynosił nowy ład życia, nowy sposób myślenia. Aby wejść do nowego porządku, trzeba się wyrzec dawnych obyczajów, odmienić naprawdę serce i zacząć od gruntownej rewizji własnego życia. Chodzi mu o powolną przemianę wewnętrzną. Chodzi mu o odwrócenie się od grzechów i całkowite skierowanie się ku uwalniającemu od zła Bogu. W ścisłym związku z wołaniem o nawrócenie pozostawało przeprowadzone przez niego zanurzenie pokutujących w wodach Jordanu jako zewnętrzny znak dokonującej się w nich wewnętrznej przemiany. Pod wpływem Janowych kazań serca poruszyły się nadzieją, sumienia pragnęły oczyszczenia, obmycia w Jordanie wzmacniały skruchę, potęgowały pragnienie przemiany duchowej na podobieństwo tej, której doznawały zakurzone, spocone, utrudzone ciała ludzi, gdy zanurzały się w czystych, orzeźwiających wodach rzeki. W tym oczekiwaniu ludu odczuwa się jednak jakiś niepokój i obawę. Przyczyną tego niepokoju jest postawa Jana Chrzciciela. Od stuleci nie było bowiem tak bezkompromisowego proroka. Toteż wielu zapytywało siebie trwożliwie, czy nie jest on Mesjaszem. Pytali trwożliwie, gdyż gdyby tak było, oznaczałoby to, że dzień sądu Boga już nadchodzi. Poprzednik Jezusa uspokajał lud. Stwierdził, że nie jest Mesjaszem. Podkreślił jednak, że to, co czyni, jest już znakiem nadchodzącego sądu. Jan Chrzciciel zaznaczył, że tylko zapowiada nadejście oczekiwanego. Określił równocześnie swój stosunek do niego. Nie jest mu nawet godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Według tradycji judaistycznej uczeń powinien się zachowywać względem nauczyciela tak jak niewolnik wobec Pana, a więc powinien wykonywać takie prace, jak na przykład zdejmowanie obuwia mistrzowi. Był to gest symbolizujący poddanie i uniżenie się. Jan nie czuje się godnym na tyle, by wobec nadchodzącego spełnić nawet tę czynność. Ma jednak przygotować mu drogę. Przybywa bowiem ktoś, kto jest mocniejszy od niego.
Co Jan Chrzciciel przeciwstawił czynności zanurzenia w wodach Jordanu?
Czynności zanurzenia w wodach Jordanu Jan Chrzciciel przeciwstawił nowy chrzest Duchem Świętym. Chrzest Jana był tylko chrztem z wody. Nawiązywał on do znanych wówczas w judaizmie obmyć rytualnych. Był chrztem pokuty na odpuszczenie grzechów. Natomiast nadchodzący będzie chrzcił Duchem Świętym. Będzie nim obdarzał. Obmycia rytualne znane były w judaizmie przed zjedzeniem na przykład, albo tak zwany chrzest prozelitów. Woda zmywała brud. Jan zapożyczył więc zewnętrzną formę ceremonii, ale nadał jej nowe znaczenie. Niektórzy przypuszczają, że było to tylko polanie wodą. Jednak inni sądzą, że dokonywało się to poprzez zanurzenie. Jego chrzest ukierunkowany był na moralne oczyszczenie, ale było to tylko przygotowanie do chrztu, który przyniesie Jezus. Woda bowiem nie może przeniknąć do wnętrza człowieka i odmienić go. Natomiast Jezus zanurzy człowieka w Duchu Świętym, w życiu samego Boga. W Jezusie jest obecny i przebywa Duch, tak jak w świątyni był obecny i przebywał Bóg. Oznacza to, że posiadł On Ducha, dlatego będzie udzielał prawdziwego zbawienia, którym jest uczestnictwo w życiu Boga. Rezultatem zaistniałej sytuacji będzie wewnętrzne oczyszczenie od zła, pełne uczestnictwo w nadprzyrodzonej, życiodajnej mocy, wreszcie trudna do wyobrażenia, trwała bliskość w stosunku do Stwórcy. Jezus, namaszczony Duchem, będzie udzielał nowemu ludowi Bożemu zapowiadanego w Starym Testamencie daru.
Dlaczego Jezus mówi o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu? Powiedział przecież: zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego.
Pismo Święte bardzo często podkreśla, że Bóg jest nieskończony w swoim miłosierdziu. Przebaczył zabójcy Kainowi i wziął go w obronę. Nikt nie mógł się na nim mścić. Nieskończoną ilość razy przebaczał narodowi wybranemu, który wystawiał go wciąż na próbę, i można powiedzieć, że Bóg już wiele razy powinien stracić cierpliwość. A jednak On zawsze był gotów do wybaczenia. Karty Pisma Świętego przepełnione są podobnymi obrazami Boga, który zawsze jest gotów przyjąć grzesznego człowieka. Jeszcze wspanialej tego przebaczającego Boga przedstawiają autorzy Nowego Testamentu, a zwłaszcza trzeci ewangelista. Wystarczy przypomnieć przypowieść o synu marnotrawnym. To jest właściwie przypowieść o miłosiernym ojcu, który, mówiąc po ludzku, jest nielogiczny w postępowaniu. Przecież powinien odwrócić się od takiego syna, a on czeka na niego, przebacza wszystko i obdarowywuje oraz wywyższa. A tym Ojcem według Jezusa jest Bóg. A jednak z ust Chrystusa, który głosił nieskończone miłosierdzie Boga, padły zaskakujące, zacytowane słowa, iż pewne grzechy nie będą odpuszczone. Ta wypowiedź niepokoi, a może nawet wstrząsa. Myśląc o grzechu, nie zastanawiajmy się nad powinnościami, obowiązkami Boga względem grzesznika, jeżeli tak można mówić. Zastanówmy się, czym jest grzech w wypadku człowieka. Zwykle odpowiadamy bardzo prosto. Jest złamaniem jakiegoś Bożego przykazania, a my tyle zasad łamiemy i właściwie nie robimy sobie z tego powodu wyrzutów. Ileż razy łamiemy przepisy drogowe i interesuje nas tylko jedno – czy zostaniemy na tym przyłapani, czy też nie. Podobnie podchodzimy do grzechu. Uważamy, że jest to złamanie jakiegoś przepisu. Czy to znów tak ważne? Tyle tylko, że tym razem chodzi o zasady zaproponowane przez Boga. Chociaż potrafimy usprawiedliwić i wytłumaczyć także nasze postępowanie. Bóg nie jest przecież drobiazgowy, twierdzimy. Jest nieskończenie miłosierny i dlatego w naszym rozumieniu grzech nie jest właściwie czymś wielkim, a Bóg nam zawsze odpuści.
Czy Bóg jest tylko miłosierny?
Popatrzmy jednak na grzech inaczej. Pismo Święte stwierdza, że jest odwróceniem się od Boga. Człowiek, stworzenie, można powiedzieć, że takie nic, odwraca się od Boga, który jest samą dobrocią, samą miłością. Postanawia żyć bez Niego. Wyklucza go ze swojego życia. I co wtedy pozostaje Bogu? Zmusić takiego człowieka do zmiany postępowania? Ma on wprawdzie środki, aby to uczynić, ale chce, aby obok niego stanęli ludzie wolni, którzy poszli za nim z miłości, a nie niewolnicy, których przymuszono. Nikogo nie można bowiem uszczęśliwiać na siłę. Jeszcze lepiej zrozumiemy twarde słowa Jezusa, gdy przypomnimy sobie, w jakich okolicznościach mówił o tym, że człowiekowi nie zostaną odpuszczone pewne grzechy. Była to jego reakcja na zachowanie się uczonych w Piśmie, którzy złemu duchowi przypisywali Jezusowe czyny miłości. Nie chcieli się otworzyć, gdyż z góry byli nastawieni na to, by odrzucić Chrystusa. W tym wypadku ewangelista zaznacza: mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Jeżeli ktoś świadomie odrzuca Boga, to czy Bóg może go wbrew niemu uszczęśliwiać?
Czy na ten temat pisze katechizm Kościoła katolickiego?
W tym kontekście zastanówmy się nad stwierdzeniem, które znajduje się w katechizmie Kościoła katolickiego. Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą Bożego miłosierdzia, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. Ale czy jest możliwe uporczywe odrzucanie Boga? Czy można w sposób zatwardziały odwracać się od Niego i nie chcieć mieć z Nim nic wspólnego? Widocznie można, skoro Jezus o tym mówi. Ale czy się to komuś przydarzy? Pismo Święte nie wspomina o konkretnym człowieku, który nie otrzymał przebaczenia. Zamiast więc Bogu odmawiać miłosierdzia, przypatrzmy się raczej człowiekowi i jego oskarżmy. Natomiast nie oskarżajmy Boga, bo On czeka zawsze na człowieka, byleby tylko zwrócił się ku Niemu. Ale jeżeli człowiek nie chce tego uczynić, dlaczego w takim wypadku mamy pretensje do Pana Boga?
W jaki sposób Duch Święty kierował pracą autorów natchnionych? Nauczając w świątyni, Jezus zapytał, jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida. Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Jakże więc jest tylko Jego synem? A liczny tłum chętnie Go słuchał.
Jezus dyskutował z uczonymi w Piśmie. Odpowiadał na stawiane mu pytania na temat jego godności, a obecnie sam zapytał rozmówców. Chciał ich przekonać do siebie. Chciał, by zrozumieli, że nie jest tylko człowiekiem. Posłużył się argumentem, który mogliby przyjąć i uznać, a mianowicie odwołuje się do Psalmu 110 i w oparciu o niego usiłuje wykazać wielkość oczekiwanego Mesjasza. Przypomniał w ten sposób, że opiewany jest w nim Mesjasz Król czasów ostatecznych. Odwołał się więc do tego, czemu nikt nie przeczył. Ale Jezus nie zakończył na tym, na co wszyscy w Izraelu się godzili. W argumentacji posunął się znacznie dalej i chciał swoim partnerom ukazać perspektywę, której nawet nie podejrzewali i nie przewidywali. Stwierdził, że nie wystarczy widzieć i uznawać w oczekiwanym Mesjaszu jedynie syna Dawidowego. Tytuł syn Dawida nie oddaje prawdziwej jego wielkości. Przecież jego zadaniem nie jest odbudowa państwa Dawidowego. Jest także Panem, a więc kimś więcej niż oczekiwanym Mesjaszem Królem. Psalm 110 przedstawia Mesjasza jako zwycięzcę nad nieprzyjaciółmi. Po osiągnięciu zwycięstwa Bóg posadzi go po prawej stronie, uczyni równym sobie i odda panowanie nad całym światem. Nawiązuje do starej tradycji, gdy w dawnych wiekach zwycięzcy wodzowie w dniu triumfu kładli stopy na karkach pokonanych. W ten sposób obrazowo utwierdzali panowanie nad nimi. Coś podobnego Bóg obiecuje Mesjaszowi. Odniesie zwycięstwo nad wszystkimi nieprzyjaciółmi. Z wypowiedzi Jezusa wynika więc, że Mesjasz nie będzie tylko zwykłym potomkiem Dawida, ale także Panem.
Na czym oparł się Jezus, aby przekonać słuchaczy, że jest Panem, czyli Bogiem?
Odwołał się do autorytetu Biblii, którą reprezentuje w omawianym wypadku Dawid. Zarówno Pismo Święte, jak i Kościół stwierdzają, że księga ta jest święta. Wszystkie jej części powstały bowiem pod wpływem Bożego działania. Podkreśla to autor drugiego listu do Tymoteusza, gdy stwierdza, że wszelkie pismo jest przez Boga natchnione. Myśli w tym wypadku o księgach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Może jeszcze inny tekst Pisma Świętego ułatwi zrozumienie tej wypowiedzi. Wprawdzie autor drugiego listu świętego Piotra pisze o prorokach, ale można to także odnieść do wszystkich pisarzy biblijnych. Poucza zaś, że kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Podobnie uczy Kościół. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. albowiem Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Z powyższych wypowiedzi wynika, że Bóg wkroczył w jakiś sposób w życie pewnych ludzi. Skłonił ich, aby mówili lub pisali. Z tego właśnie powodu, iż przemówił on w jakiś sposób do nich, ich księgi nie są tylko dziełami ludzkimi, ale są także słowem Boga. Bóg wpływał, by spisali wiernie prawdy przez Niego objawione.
Co święty Marek pisze o Duchu Świętym? Proszę dokonać podsumowania.
Święty Marek niezbyt często, ale jednak kilkakrotnie wspomina w swej Ewangelii o Duchu Świętym. Czyni to najpierw, przedstawiając działalność Jana Chrzciciela. Syn Zachariasza podkreśla, że Chrystus będzie większy od Niego, gdyż będzie chrzcił Duchem Świętym. Nie tylko będzie uwalniał od grzechów, ale będzie udzielał zbawienia, czyli wprowadzi ludzi w życie Boże. Będzie to czynił, gdyż stąpił na Niego Duch Święty w czasie chrztu nad Jordanem. W zaskakujący sposób Jezus przedstawia grzech przeciw Duchowi Świętemu i wspomina o Jego wpływie na autorów natchnionych. Pisze wreszcie, że Duch Święty będzie także wsparciem dla wyznawców Jezusa, gdy znajdą się w trudnej sytuacji.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty w życiu i działalności Jezusa oraz Jego uczniów według Ewangelii Świętego Marka poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie pytanie konkursowe. Dlaczego chrzest Jezusa jest doskonalszy od chrztu Jana Chrzciciela?
Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.